Bardzo serdecznie Państwa witamy. Jak co wtorek zapraszamy na Studio Sport. Przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Tradycyjnie zaczniemy od skoków narciarskich i jest o czym mówić. Będzie też troszkę o siatkówce. Później już piłka nożna, bo nawet zostało nam parę transferów dosyć istotnych, o których nie powiedzieliśmy. Też rywalizacja w ligach zagranicznych. No i o tym, jak spisują się nasi reprezentanci za granicą. Ale tak jak mówiłem, zaczynamy od skoków, a dokładniej od lotów narciarskich w Oberstdorfie. Tam mieliśmy taką nietypową sytuację, że były aż trzy konkursy w piątek, w sobotę i w niedzielę. Ten jeden dlatego, że nadrabiali organizatorzy to, co nie udało się przeprowadzić w Titize Neustadt. Jeszcze jeden konkurs został do rozegrania, ale on w późniejszym terminie zostanie rozegrany. Oczywiście jak pogoda pozwoli. No a wracając do lotu w Oberstdorfie, to bardzo, bardzo udany weekend Polaków, ale zacznijmy może od piątku.
Jeżeli chodzi o ten udany weekend, no to powiedziałbym to tak, że w ostatnim czasie dość często mamy takie przypadki, ale to akurat jest dobra wiadomość. Jeżeli chodzi o konkurs piątkowy, no to tutaj mieliśmy naprawdę dobry występ trójki naszych reprezentantów, chociaż po pierwszej serii mógłby ten występ być jeszcze lepszy. Skończyło się na tym, że drugie miejsce w tym konkursie zajął Dawid Kubacki, który atakował drugiej serii z dalszej pozycji. Czwarty był Piotrek Żyła, a na piątym miejscu finiszował Kamil Stoch, a zwyciężył dość niespodziewanie, bo po raz pierwszy w swojej karierze młodziutki, 18-letni Słoweniec Timi Zajc.
Po raz pierwszy wygrał w loty i on pierwszy raz startował na takiej mamuciej skoczni, a po pierwszej serii prowadził Kamil Stoch. On niestety zaliczył gorszy drugi skok, ale te warunki też były dużo, dużo gorsze. Jakub Wolny zajmował świetne miejsce po pierwszej serii. On skoczył aż 223 metry. No niestety w drugiej serii dużo, dużo gorzej, bo tylko 180,5 metra i ostatecznie zajął 25 miejsce. Tak dla porządku musimy powiedzieć, że do żadnego z tych trzech konkursów nie dostała się pozostała dwójka naszych reprezentantów, czyli Stefan Hula, który nie radził sobie kompletnie w Oberstdorfie i też debiutujący w lotach Paweł Wąsek. Co do soboty, tu jeżeli chodzi o naszych reprezentantów było troszkę gorzej. Wprawdzie równą formę trzymał Piotrek Żyła. On znowu zajął czwarte miejsce. Na szóstym miejscu Kamil Stoch. Na szesnastym Jakub Wolny, czyli on akurat się poprawił, ale dużo, dużo gorzej wypadł Dawid Kubacki, bo on aż o 20 miejsc gorzej, czyli 22 miejsce. No to wszystko przez ten pierwszy też skok, tam nie przekroczył granicy 200 metrów. W sobotę do zwycięstwa powrócił lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Japończyk Roju Kobayashi.
Kobayashi, co ciekawe, dzień wcześniej zajął dopiero 14 miejsce i to było jego pierwsze miejsce poza dziesiątką od początku sezonu. Wydawało się więc, że ta forma już powoli opada. Ale Japończyk w sobotę, trzeba przyznać, że zaprezentował dobrą dyspozycję. Też miał szczęście do warunków pogodowych. W przeciwieństwie, myślę, że ten, można to powiedzieć, do innych zawodników. No i to wykorzystał. Ale w niedzielę znowu go nie widzieliśmy na tych czołowych miejscach. Chociaż po pierwszej serii Kobayashi był liderem.
Tak, w drugiej serii już mu poszło znacznie gorzej, zajął dopiero dziewiąte miejsce, no a niedziela była najlepszym konkursem w tym sezonie i od dawna dla naszych reprezentantów, chociaż tak jak mówiłeś na początku, no te weekendy w skokach są przeważnie udane, ale tutaj mieliśmy taką sytuację, że wygrał Kamil Stoch, to jest jego pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, można powiedzieć w końcu, bo to zwycięstwo się Kamilowi jak najbardziej należało, tu był zdecydowanie najlepszy, niespodziewanie drugie miejsce jednak zajął Rosjanin Jewgiej Klimow, który przebudził się po tym dobrym początku tego sezonu. Świetne trzecie miejsce dla Dawida Kubackiego, oczywiście czwarte miejsce dla Piotrka Żyły. To jest czwarte z rzędu, czwarte miejsce Piotra Żyły. No nie wiem, czy on się z tego cieszy.
Kiedyś się śmiano, że piąte miejsce dla Macieja Kota, a teraz widzę, nowa seria powstaje.
No i szóste miejsce, najlepsze w karierze, najlepsze w jego występach w Pucharze Świata dla Jakuba Wolnego. Świetne skoki naszego młodego skoczka, 216, 211,5 metra.
Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną Pucharu Świata, no to jeżeli chodzi o pierwsze miejsce, oczywiście bez zmian, Ryoyu Kobayashi, mimo tego, jak na niego oczywiście, słabego weekendu zachowuje tą sporą przewagę nad resztą, 1380 punktów. Co istotne, wiceliderem z powrotem jest Kamil Stoch, 929 punktów, ale cały czas musi uważać na Stefana Krafta, który tych punktów ma tylko 12 mniej.
Oczywiście czwarte miejsce dla Piotrka Żyły, 827 punktów. Piąte dla Dawida Kubackiego, 741 punktów. Na 24 miejsce awansował Kuba Wolny. Podczas tego weekendu w skokach nie skakał Maciej Kot. On dostał wolno od trenera. Pewnie powróci już w następny weekend, a następny weekend nasi będą rywalizować w Lahti. Tutaj mamy 9 i 10 lutego i 9 to będzie konkurs drużynowy. 10 już konkurs indywidualny. Jeżeli chodzi o drużynówkę, po tym weekendzie w Oberstdorfie wydaje się, że mamy tą czwórkę, bardzo mocną czwórkę, i to jest ta czwórka, która zajęła pierwsze, trzecie, czwarte i szóste miejsce w tym niedzielnym konkursie. Co do lotów jeszcze, bo tutaj też po trzech konkursach mamy taką klasyfikację utworzoną i w niej prowadzi oczywiście Kamil Stoch. Na trzecim miejscu jest Piotrek Żyła, na piątym jest Dawid Kubacki.
No i mamy nadzieję, że ta kryształowa kula, mała kryształowa kula za loty, to jest trofeum, które Stochowi brakuje w kolekcji, więc no, trzymamy kciuki za to, żeby właśnie nasz zawodnik jeszcze to trofeum zdobył, tym bardziej, że jeszcze mamy trzy zawody na mamucie w Planicy, w tym dwa indywidualne, więc będzie okazja jeszcze o to trofeum zawalczyć.
Tak, bo w tym sezonie nie będzie lotów w Vikersund ze względu na nieprzygotowanie tej skoczni do rywalizacji. Co do skoków, tak jak mówiłem, przed nami za tydzień, w najbliższy weekend oczywiście Lahti, później będziemy mieć jeszcze bardzo lubianą przez naszych skoczków skocznię Willingen, no a potem już Mistrzostwa Świata. Jeżeli chodzi o inne dyscypliny, to mówiłem jeszcze o siatkówce i tutaj wiemy już, że nasi siatkarze, czyli mistrzowie świata, powalczą o igrzyska do Tokio 9-11 sierpnia i wiemy też, że ta walka odbędzie się w Gdańsku, czyli na polskiej ziemi. Oczywiście już wcześniej wiedzieliśmy, że będziemy rywalizować z Francją, Słowenią i z Tunezją, ale też kolejna dobra wiadomość, bo Polki, które w grupie powalczą z Serbią, z Puerto Rico i z Tajlandią, też zawalczą na terenie Polski, czyli bardzo dobre wiadomości. I jeszcze siatkarska Liga Mistrzów. Tutaj trzy nasze zespoły rywalizowały oczywiście w ostatniej kolejce. Dwie dobre wiadomości, jedna troszkę gorsza.
Zacznijmy może od tych lepszych. Bardzo cenne zwycięstwo Zaksy Kędzierzyn-Koźle, która pokonała na własnym parkiecie Azimut Modena 3-1. Ta wygrana o tyle cenna, że dzięki temu Zaksa pozostaje w grze o wyjście z grupy, czyli ma tutaj szansę na awans do fazy pucharowej.
Chociaż to będzie bardzo ciężkie, bo Zaksa musi wygrać z drużyną z Czech i to 3-0 na wyjeździe, ale jeszcze będzie mierzyć się z kolejną, jeszcze mocniejszą wydaje się drużyną z Włoch, czyli Lube Civitanovo.
Wydaje się, że Civitanova to pierwsze miejsce raczej ma już pewne i ta kwestia właśnie tego drugiego miejsca będzie dla Kędzierzynian najistotniejsza.
Co do grupy D, tam mamy aż dwie polskie drużyny, mistrza Polski aktualnego, czyli PGE Skrebeł Katów, która jednak radzi sobie w tej grupie mistrzów tak sobie. Ma przede wszystkim problemy z drużyną z Belgii, z drużyną z Masejk. Przegrali z nimi na wyjeździe i przegrali też u siebie 2-3, przez to Skra zajmuje drugie miejsce w tej grupie, no ale nie ma tego złego, bo pierwsze miejsce zajmuje Tref Gdańsk. Oni na wyjeździe pokonali Berling Volleys, no i mają na razie pierwsze miejsce w tej grupie.
No i sytuacja wygląda tak, jak wspomniałeś, zespół z Gdańska liderem. Skra jeszcze niby ma 2 punkty przewagi, ale pamiętajmy jeszcze o tym, że będzie bezpośredni mecz polskich drużyn, a więc Skra z Treflem. No i pytanie, co zrobią jedni i drudzy, no bo Treflowi jedno zwycięstwo już praktycznie da pierwsze miejsce, a Skra też ma o co walczyć, bo jeżeli tam pogubi punkty, no to zespół z Masejk stanie przed ogromną szansą na wyjście z grupy.
To tyle, jeżeli chodzi o te niepiłkarskie tematy. Zaraz wrócimy z rywalizacją w ligach zagranicznych.
pióra z wiatr, piosenkę spod tacz, tętniącą pulsem gór. Niezłomną i dumną, jak piewo z ciebie, w ramionach białych chmur. Ktokolwiek ją znał, ze sobą wnet brał, gdy z oczu znikał cel. Bo łatwić piosenką gorącą, jak ta, zwycięstwa przejąć ster. Zwycięstwo jest przecież dla ludzi, zwycięstwo też sobie się pi. Dziecka wiedzą, że by spojrzeć ze szczytu i świat mieć od stóp, wystarczy tylko chcieć. Wygrany jest każdy, kto walczy fair play, apetyt wzmaga czas. Zwycięstwo rzecz ludzka, więc czemu by dziś nie miało spotkać nas.
Słuchają Państwo Studio Sport, teraz ligi zagraniczne. Najpierw może tak, we Francji, Kamil Glik oczywiście 90 minut w Monako. No i dobra wiadomość w końcu dla Monako, bo oni wygrali z Toulouse 2-1. No i to jest jeden z nielicznych wygranych spotkań Monako w tym sezonie po kolejnej zmianie trenera.
Po powrocie, bo trener Jardim wrócił.
Ten sam trener. Co do Niemiec, tam tradycyjnie, czyli Łukasz Piszczek 90 minut, Robert Lewandowski też 90 minut, ale wyniki takie nietradycyjne. BVB przyzwyczaiła do wygrywania, tym razem 1-1 z Eintrachtem, a Robert Lewandowski i jego Bayern przegrał z Bayerem Leverkusen 1-3 bez bramki, jeżeli chodzi o Lewandowskiego. No i przechodzimy do tej ligi, gdzie mamy teraz najwięcej Polaków i ci Polacy mają najwięcej do powiedzenia, czyli Liga Włoska, ale też w tygodniu mieliśmy Puchar Włoch, no i tam był pojedynek Milanu z Napoli. W pierwszym składzie wystąpiło aż trzech Polaków, bo w Napoli Piotrek Zieliński, Arkadiusz Milik, w Milanie Krzysztof Piątek. No i świetny debiut od pierwszej minuty Krzysztofa Piątka, on zdobył dwie bramki. Milan wygrał 2-0, no i to Milan zagra w półfinale Pucharu Włoch. No a teraz ta 22. kolejka Serii A, tam też wiele się działo i kolejny bratobójczy, można powiedzieć, pojedynek. Tym razem Napoli mierzyło się Sampdorią. No i znowu rekord, bo aż 4 Polaków od pierwszej minuty.
No i do tego 3 bramki, z czego jedna z nich była autorstwa Arkadiusza Milika, dla którego była to już 12 bramka ligowa. No i tak po cichutku Milik zbliża się do tej czołówki strzelców. Ma tylko 2 gole od wspomnianego przez nas Piątka, który w tej kolejce w meczu ligowym również wpisał się na listę strzelców.
Tak, ale wracając jeszcze do tego spotkania Napoli z Sampdorią, tam też Piotrek Zieliński, całkiem dobre spotkanie i ten rzut karny na 3-0, no to było po zagraniu właśnie Piotrka Zielińskiego. On tam strzelał i jeden z obrońców Sampdorii wyciągnął rękę, no i był karny. Co do Piątka wspomnianego przez ciebie, on znowu zagrał od pierwszej minuty, bo nie 90 minut, w spotkaniu Milanu z Romą. Skończyło się 1-1, ale ta jedyna bramka właśnie autorstwa Piątka.
Jeżeli chodzi jeszcze o spotkanie Napoli-Sampdoria, to warto wspomnieć, że pełne 90 minut zagrał Karol Linetti, jak również Bartosz Bereszyński. O Kownackim to powiemy przy okazji transferów, bo on akurat ligę włoską zamienił na niemiecką.
Tak, ale też dobre informacje, jeżeli chodzi o Kiewo, bo tam też 2 Polaków od pierwszej minuty. Paweł Jaroszyński, wydaje się, że wywalczył sobie miejsce w składzie Kiewo, zagrał 83 minuty, Mariusz Stępiński zagrał 90 minut, a Kiewo zremisowało z Empoli 2-2. Jedna z bramek zresztą autorstwa Mariusza Stępińskiego, to jego bramka numer 6 w Serie A.
Jeżeli chodzi o Polaków, bardzo dobry występ Łukasza Skorupskiego, golkiper Bolonii, przyczynił się do tego, że jego zespół sensacyjnie, trzeba powiedzieć, pokonał na San Siro Inter Mediolan 1-0. Mówimy sensacyjnie, bo Bolonia jest w strefie spadkowej, a Inter walczy o Ligę Mistrzów.
Dokładnie, Bolonia jest teraz na trzecim miejscu od końca. Tam też mieliśmy zmianę trenera w Bolonii, no i od razu to jakoś poskutkowało, ale też Inter nie wygrał z Bolonią. Tak jak mówiłeś, dzięki Skorupskiemu, świetne obrony tego zawodnika. Tym razem nie grał w swoim zespole Wojciech Szczęsny. Juventus mierzył się u siebie z Parmą. Szczęsny dostał wolne. Tym razem przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych, a Juventus ma problem z obroną. No i to było widać w tym spotkaniu. Sensacyjny remis, bo Parma zdołała wyrównać. Skończyło się ostatecznie 3-3, chociaż Juventus prowadził już 3-1.
Juventus na własne życzenie stracił 2 punkty, ale na pocieszenie pozostaje to, że cały czas są zespołem niepokonanym w tym sezonie Serie A, chociaż ta przewaga nad Napoli nieco się skurczyła.
Jeżeli chodzi o Serie A, to tutaj jednak bez zmian, bo Juventus jest na pierwszym miejscu, ma tych punktów 60, na drugim miejscu Napoli 51, na trzecim Inter 40 punktów. No tu tak wydaje się, że te pierwsze 2 miejsca są obsadzone, bo tam jest ogromna różnica punktowa, ale zobaczymy, co się jeszcze będzie działo. Na 4. miejscu Milan, na 5. Atalanta, na 6. AS Roma, na 7. Lazio, ale tu znowu te różnice są bardzo minimalne. Nie mówiliśmy tydzień temu o lidze angielskiej, no to powiemy teraz. 25. kolejka już za nami. Może zaczniemy od występów Polaków, Southampton. Southampton, czyli Jan Bednarek. Kolejne 90 minut Polaka, co nas bardzo cieszy, a jeszcze bardziej cieszy asysta.
Dokładnie tak, Bednarek w ostatnim czasie bardzo dobre, regularne przede wszystkim występy w swojej drużynie. No, co prawda Southampton cały czas w tych dolnych rejonach tabeli, ale myślę, że przy takiej dyspozycji Bednarka mają szansę wyjść troszeczkę wyżej. Jeżeli chodzi o innych Polaków, no to 2 bramkarze rozegrali po 90 minut. Oczywiście Łukasz Fabiański, to był mecz wczorajszy. West Ham United zremisował z Liverpoolem 1-1, trzeba powiedzieć dość pechowo, bo bramka dla The Reds ze spalonego. No i kolejne pełne 90 minut Artura Boruca, to jest trzeci mecz rzędu. Tym razem nie udało się wygrać, ponieważ Bournemouth przegrało z Cardiff 0-2.
No i Liverpool stracił punkty. Punkty stracił też oczywiście Arsenal, który przegrał z Manchesterem City 1-3. Punktów nie stracił Tottenham, on wygrał 1-0 z Newcastle. No i to wygląda tak, że Liverpoolowi troszkę stopniała ta przewaga, bo mają 62 punkty, Manchester City ma tych punktów 59, a Tottenham 57. No i można powiedzieć, że walka o mistrzostwo Anglii Od nowa rozpoczęta, bo to są minimalne różnice. Znowu nie przegrał Manchester United, ale też nie zremisował. Wygrał na wyjeździe z Leicester 1-0. To z takich ciekawszych spotkań.
No i zaimponowała też Chelsea, warto zwrócić uwagę. 5-0 w spotkaniu z Huddersfield. No, bardzo efektowna wygrana, tym bardziej, że Chelsea ostatnio tych bramek za dużo nie strzela.
Raczej więcej traci. Tutaj też trzeba dodać dobry występ Higuaina, sprowadzonego formalnie z Juventusu, ale no z Milanu.
Ostatnio występował w Milanie, tak. Powiedzmy tak.
No i jego dwie bramki i to debiutanckie bramki. I jeszcze z lig zagranicznych została nam Liga Hiszpańska. Tu też sporo się działo. Też mieliśmy małą niespodziankę, chociaż czy ten remis Barcelony u siebie z Walencją można nazwać niespodzianką. Było tak, Walencja prowadziła już 2-0 z Barceloną. Później Barcelona zdecydowanie przeważała, zdołała wyrównać po dwóch bramkach Messiego. Mogła nawet prowadzić, ale Walencja świetnie się broniła. No, 3 słupki w tym meczu chyba Barcelony, także to też o czymś świadczy.
Ale trzeba powiedzieć też, że tego potknięcia Blaugrana nie wykorzystał wicelider. Atletico Madryt przegrało. Przegrało z Betisem Sevilla w meczu wyjazdowym 0-1. Tutaj zbliżył się do czołówki, do tej czołowej dwójki Real Madryt, który pokonał Alaves, które no widać ewidentnie spuściło z tonu w tej drugiej części sezonu, bo już osunęło się na 7 miejsce w tabeli.
No a z takich wyników, które mogą zadziwić, to jednak chyba ten wynik Celta Vigo z Sevilla, bo Celta Vigo fatalnie spisuje w tym sezonie, a Sevilla wręcz przeciwnie, a skończyło się 1-0 dla gospodarzy. Jeżeli chodzi o tabelę, no to tu tak jak mówiłeś bez zmian, a nawet Barcelona zyskała jeden punkt na Atletico Madryt, 50 punktów, Atletico 44, Real 42 punkty, czyli zbliża się do drugiego miejsca i też trzeba popatrzeć, że Real ma ostatnio świetną serię. A jeszcze jeżeli chodzi o Ligę Hiszpańską, trzeba powiedzieć, że już jutro będziemy mieć Grand Derby, ale Grand Derby w Pucharze Króla, ponieważ w półfinale trafiły na siebie i Barcelona z Realem Madryt, no i pierwsze spotkanie półfinałowe już jutro, pierwsze w Barcelonie. To tyle, jeżeli chodzi o ligi zagraniczne. Zostały nam jeszcze transfery, ale to po przerwie.
Baby, but here's my number, so call me maybe.
Na koniec zostawiliśmy sobie transfery i zacznijmy od tych polskich wątków. Już mówiłeś o Dawidzie Kownackim. On przeszedł z Sampdorii, czyli z Serie A, do Fiorentiny Düsseldorf.
Do Fortuny Düsseldorf,
tak. Fortuny Düsseldorf, czyli do Bundesligi.
Dokładnie tak. Z tym, że tam była zagmatwana historia, bo te negocjacje trwały praktycznie do ostatniego dnia. Początkowo miał być to transfer definitywny, a tam później była kontuzja jednego z innych napastników Sampdorii. No i stanęło na tym, że będzie to wypożyczenie z opcją pierwokupu. No miejmy nadzieję, że Kownacki tych minut zbierze zdecydowanie więcej, bo te ostatnie półrocze w Serie A dla niego wydaje się być stracone.
Tym bardziej, że on jest bardzo potrzebny naszej młodzieżowej kadrze, przecież to jest kapitan i najlepszy strzelec, a przypominamy, że mistrzostwa już w czerwcu, te do 21. Rafał Kurzawa zmienił Francję na Danię, to jest wypożyczenie, też liczymy na więcej minut tego zawodnika pod kątem reprezentacji. Filip Jagiełło, to też ciekawy transfer, Zagłębia Lubin do Genoi i to jest transfer taki, że on jeszcze w Zagłębiu zostanie, przejdzie dopiero latem i też Zagłębie sporo za niego zarobi.
Bardzo sensowna opcja, nie dość, że Miedziowi dostaną ponad 1 000 000 euro za tego piłkarza, to jeszcze Jagiełło będzie w rytmie meczowym, co istotne w kontekście tych turniejów młodzieżowych, bo mamy trochę ich w tym roku. No i jeszcze jeden taki ciekawy transfer, Michał Pazdan przechodzi z Legii Warszawa do Ankara Gucu, do Ligi Tureckiej, na zasadzie wolnego transferu. Możemy powiedzieć, szkoda, że tak późno, bo popyt na Pazdana był chociażby 2 lata temu. No ale z tego, co sam zawodnik mówił, to też nie do końca od niego zależało.
Tak, ale no plusy są takie, że Pazdan powinien tam grać, powinien być gotowy na reprezentację. Miejmy nadzieję, że będą mu tam płacić, bo różnie tam o tym klubie się słyszało. Co do zawodników zagranicznych, też kilka transferów ciekawych w tym ostatnim dniu okienka. Przede wszystkim Robert Lewandowski znowu nie będzie miał pomocy. Sandro Wagner odszedł z Bayernu Monachium i wybrał kierunek chiński.
A Bayern za ten transfer dostanie 5 milionów euro. Miejmy tylko nadzieję, że Lewandowskiemu zdrowie dopisze, bo podejrzewamy, że tych minut będzie miał naprawdę bardzo dużo do zagrania.
Jeżeli chodzi o Bundesligę, to z Borussii odszedł Shinji Kagawa. No, on już ostatnio nie grał tak jak kiedyś. Przeszedł do Turcji, do Beşiktaşu.
Jeżeli chodzi o Monako, kolejne transfery, bardzo aktywny zespół z księstwa tej zimy. Taka wymiana dwustronna, ponieważ Yuri Tielemans przechodzi z Monako do Leicester na zasadzie wypożyczenia, a w drugą stronę na tej samej zasadzie, czyli z Leicester do Monako, przechodzi Adrien Silva.
Z Barcelony do Arsenalu został wypożyczony Denis Suarez z opcją pierwokupu w lecie. No to bardzo utalentowany pomocnik, ale w Barcelonie tych szans za dużo nie dostał.
Jeżeli chodzi o transfery do Premier League, no to Michy Batshuayi po raz kolejny wypożyczenie. Ten zawodnik grał w Walencji, co prawda, ale na zasadzie wypożyczenia z Chelsea. Teraz pogra w Crystal Palace. I co warte podkreślenia, bardzo interesujący transfer z MLS-u. Miguel Almiron z Atalanty United do Newcastle United. Rekord transferowy tego klubu. 24 miliony euro.
I takie dwa może troszkę zapomniane nazwiska, czyli Mitoglu z Marsylii do Galatasaray i jeszcze bardziej zapomniane nazwisko Włoch Sebastian Giovinco. On ostatnio grał w Toronto FC, czyli też MLS. W MLS-ie i przeniósł się na kierunek arabski.
Tak, Arabia Saudyjska, a dokładnie Al-Hilal. Trzeba powiedzieć, że Giovinco to taka gwiazda MLS-u przez wiele lat, no i teraz dorobi sobie do emerytury właśnie grając w zespole z Arabii Saudyjskiej.
Na koniec przypominamy, że w piątek startuje Ekstraklasa, za tydzień o niej oczywiście powiemy. Dzisiaj już dziękujemy za uwagę, byli z wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.